Gość Radia Lublin.
Już prawie 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Waldemar Paruch, doradca marszałka Sejmu, szef Centrum Analiz Strategicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, Senat w środę odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o wyrażenie zgody na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konstytucyjnego. No i ruszyła lawina komentarzy, sugestii, jakoby mielibyśmy do czynienia ze swego rodzaju rozłamem w partii rządzącej. Czy rzeczywiście taki konflikt jest w obozie władzy szerzej, bo oczywiście pan prezydent nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
Właściwie miałem powiedzieć, że to trudno powiedzieć o rozłamie w partii rządzącej. I szanowni państwo, od samego początku Prawo i Sprawiedliwość i politycy parlamentarni Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes Jarosław Kaczyński, mówili, że to nie jest dogodny pomysł na referendum. Chodziło o tego 10-11 listopada, bo jednocześnie pan prezydent wystąpił z projektem, co jest naturalne, wspólnych obchodów na stulecie niepodległości, a raczej to referendum konstytucyjne przy tak zdefiniowanych pytaniach, określonych pytaniach dzieliłoby znowu. Czyli trudno byłoby sobie wyobrazić spokojne, radosne obchody święta niepodległości w kontekście podziału politycznego, który prawdopodobnie by się zaostrzył, jeśli doszłoby do tego referendum.
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek skomentowała to tak, że zwyciężyło myślenie techniczne.
No nie wiem, czy akurat techniczne. Od samego początku marszałek Ryszard Terlecki mówił o tym, że raczej nie ten termin, że należałoby to przesunąć na rok 2019, że należy się nad tym referendum zastanowić.
No sugestie Państwowej Komisji Wyborczej do tego dochodzą.
Tak, z tym, to jest jedna sprawa. Druga, obóz rządzący nie pracuje nad nowym projektem konstytucji. Jesteśmy realistami politycznymi.
Ale dlaczego? Bo przecież była mowa jeszcze w kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że będzie dążyło do tego, żeby tę konstytucję zmienić.
Zapowiadanie dąży do, a praca nad konstytucją to dwie różne kwestie. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii w 2015 roku nie mówiło, że będzie zmieniało konstytucję, składało inne obietnice wyborcze, na pewno nie te związane z rewizją konstytucji. Acz wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość jest od dawna krytyczne wobec tej konstytucji. W 1997, kiedy konstytucja była przyjmowana w referendum, przypomnę, akcja wyborcza Solidarność, a Prawo i Sprawiedliwość, część polityków była w akcji wyborczej Solidarność, wspierała przynajmniej ówcześnie istniejące władze z premierem Jerzym Buzkiem. Marian Szaklewski wyraźnie wtedy apelował o głosowanie przeciwko tejże konstytucji. Tam był bardzo mocny spór. To nie jest tak, że konstytucja wtedy miała jakąś przytłaczającą większość. To się opowiedziała w sposób zdecydowany.
Była
to wielkość minimalna. PiS od zawsze pokazywało trudności zawarte w tej konstytucji. Proszę przypomnieć sobie spór, jaki się toczył konstytucyjny w latach 2007-2010 między ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim a rządem Donalda Tuska. Chodziło o politykę zagraniczną. Konstytucja w wielu kwestiach jest po prostu niefortunnie napisana, tworzy niedopowiedzenia, wywołuje spory kompetencyjne, trudno je rozstrzygać. Owszem, rozstrzyga i interpretuje konstytucję Trybunał Konstytucyjny w kontekście zgodności ustaw z konstytucją.
No i to właśnie przyświecało idei pana prezydenta, który zaproponował pytania, które także miały być skierowane do Polaków i to Polacy mieli przekazać swoje zdanie, swoje opinie na temat tego, w jakim kierunku ewentualne zmiany dotyczące także prowadzenia różnego rodzaju polityki w Polsce powinny iść, w jakim kierunku.
Czas niewątpliwie po ponad 20 latach istnienia tej konstytucji wymagał refleksji, ale nie wiem, czy akurat w oparciu o te pytania, które pan prezydent zaproponował. Z analiz wynika, że Polacy nie chcą dyskutować o konstytucji. Nie jest to temat priorytetowy.
Ale ostatnio, panie profesorze, ostatnie sondaże wbrew takim obiegowym też opiniom, które sugerowały, że Polacy nie do końca to rozumieją, to sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej sprzed kilku tygodni mówił coś zupełnie innego, że jednak Polacy uważają, że warto zastanowić się nad tym, czy nie zmienić konstytucji.
Pokazałbym inny sondaż. Zapytano Polaków o chęć uczestnictwa w referendum konstytucyjnym. Była tam znaczna deklaracja uczestnictwa, ponad 50%, jak dobrze pamiętam. Identyczny poziom deklaracji uczestnictwa w referendum był w odniesieniu do referendum Bronisława Komorowskiego, a pan redaktor doskonale pamięta, jaka była frekwencja. Ponieważ nie mamy spójności między deklaracjami uczestnictwa w wyborach, czy też w referendum, a realnym potem uczestnictwem.
Czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość obawiało się właśnie tego, że jednak frekwencja będzie tak mała, że no, jest obawa jakiejś kompromitacji?
To każdy rozsądny polityk musiałby to wziąć pod uwagę, że frekwencja może nie być duża. To jest pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość miałoby polityczny interes w tym, żeby na tyle rozchustać emocje społeczne w listopadzie 2019 roku, idąc na obchody stulecia niepodległości, żeby tę frekwencję zasadniczo podnieść. Nie byłby to dobry pomysł. Zdecydowanie tu były rozliczne wątpliwości polityczne, wątpliwości społeczne, czy na pewno to referendum w tym czasie organizować.
To co teraz, panie profesorze, czy jest sens, żeby teraz pan prezydent jak lew dzielnie walczył o to referendum? Dalej?
Myślę, że nie. Jaki byłby powód, jakie by cele polityczne temu przyświecały? Tym bardziej, że prezydent Andrzej Duda jest częścią, jak to pan wspomniał, obozu rządzącego przy tej ostrej polaryzacji, jaka w Polsce
czyli
istnieje.
Czyli podporządkuje się tej decyzji?
Nie wiem, czy podporządkuje. To nie jest tak, że prezydent Andrzej Duda wykonuje jakieś zadania, czy jakąś linię polityczną ustalaną.
Jak ale to... jednak dostał jasny sygnał z Senatu.
No tak, ale proszę pamiętać, że obóz Zjednoczonej Prawicy, obóz rządzący się jest w Polsce wewnętrznie dość pluralistyczny. To nie jest tak, jak sobie opisują dziennikarze różnych mediów, że jest to wszystko decydowane na Nowogrodzkiej, z jednocentrum decyzyjnym w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wszyscy, czy to w Sejmie, w rządzie, czy w Pałacu Prezydenckim wykonują tam określone zadania. To tak się nie dzieje.
Chociaż swoją drogą bardzo ciekawy zabieg, bo tak naprawdę żaden z senatorów Prawa i Sprawiedliwości nie był przeciwko wnioskowi prezydenta. Przypomnijmy, 10 senatorów było za odrzuceniem, za wnioskiem prezydenta, 30, ale wśród tych 30 nie było żadnego senatora z Prawa i Sprawiedliwości i 52 wstrzymało się od głosu. I tutaj
no to decydowało oczywiście to wstrzymanie, ponieważ PiS,
i dyscypliny
powtórzę,
podobno nie było.
PiS generalnie jest za zmianą konstytucji, tylko trzeba dobrać czas, trzeba mieć legitymację społeczną dokonania tych zmian. To do tego trzeba potrzeba kolejnych wyborów w 2019 roku. Prawdopodobnie.
To a propos kolejnych wyborów, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zmienia ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, panie profesorze?
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w jednym segmencie na pewno była niefortunna. Już w 2011 roku, kiedy powstawał kodeks wyborczy regulujący wszystkie wybory w Polsce, w tym wybory europejskie, był on w tej materii bardzo mocno krytykowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Chodziło o sprawę tak zwanych wędrujących mandatów. Przypomnę, że do tej pory w wyborach europejskich ilość mandatów nie była przypisana
do okręgu
wyborczego, lecz była wędrująca, zależała od frekwencji w danym okręgu wyborczym, w wyniku czego dopiero te wyniki pojawiały się po 2-3 dniach. I tu bardzo często to wędrowanie mandatu powodowało dziwne rozwiązania.
Zdaje się, pan profesor też doświadczył pewnych niedoskonałości
tego
systemu, bo przypomnijmy 2014 rok, drugi wynik w okręgu na Lubelszczyźnie pana profesora, ponad 43 tysiące głosów, a jednak drugi mandat w naszym okręgu zdobył Krzysztof Hetman, który zdobył ponad 20, zdaje się, tysięcy głosów mniej.
Tam były jeszcze trzy inne ciekawe zjawiska w kontekście tych, nazwijmy to, moich wyborów, mianowicie nasz mandat, ten lubelski trzeci, wędrował między Lubelszczyzną a Dolnym Śląskiem. Poszedł na Dolny Śląsk, ten mandat otrzymał Michał Kazimierz Ujazdowski z powodu tego, że tam była wyższa frekwencja wyborcza, z racji prostej. Dolny Śląsk jest ludniejszy niż województwo lubelskie, to ten czynnik zadecydował. Drugie ciekawe zjawisko, mój wynik wtedy, też 43 tysiące, był bodajże 15 czy 16 wynikiem w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało wówczas 19 mandatów. Kwestia trzecia, o którą pan tutaj dobrze wspomniał, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a tam było trzech europosłów jest tegoż stronnictwa, wszyscy mieli nieznacznie ponad 20 tysięcy głosów. To pokazuje, na ile ta ordynacja działała wtedy specyficznie. Oczywiście wszyscy wiedzieli w 2014 roku, że ona tak będzie działała. Teraz Prawo i Sprawiedliwość, Sejm i Senat porządkują tę kwestię inaczej.
I mówią, że to jest bardziej sprawiedliwe rozwiązanie proobywatelskie, tylko tak się zastanawiam, ile tej proobywatelskości jest w rozwiązaniu, które de facto promuje tylko i wyłącznie duże partie polityczne, dlatego że w tym rozwiązaniu efektywny próg wyborczy, co także Senackie Biuro Analiz Legislacyjne stwierdziło, ten efektywny próg wyborczy będzie w Polsce wynosił ponad 16%.
Proszę sobie przypomnieć wybory do Sejmu w 1993 roku, kiedy zostało zmarnowanych 35% głosów oddanych na stronnictwa prawicowe. Ile wtedy wynosił tak zwany efektywny próg wyborczy? Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokracji otrzymały zdecydowanie więcej mandatów niż głosów wśród ówczesnych wyborców. To jeśli mamy ordynację proporcjonalną, to musi być określony próg formalny. On istnieje w Polsce 5% i to jest przepis wynikający z kodeksu wyborczego. Natomiast to się układa bardzo różnie w poszczególnych okręgach wyborczych. Proszę zwrócić uwagę, mamy w Polsce większościowe wybory do Senatu. gdzie przecież w ogóle nie mówimy o żadnym progu, bo przy ordynacji większościowej taki próg nie występuje. Proszę zwrócić uwagę, ruch Kukiz15 apeluje w ogóle o wybory w okręgach jednomandatowych, które kompletnie nie będą oddawały rozkładu poparcia politycznego w Polsce. Robiliśmy taką symulację w 2015-16 roku, gdy ówczesne wybory się odbyły w oparciu o ordynację jednomandatową, okręgi jednomandatowe, to bodajże chyba jeden polityk ruchu Kukiz15 znalazłby się w Sejmie. Nie jest prawdziwa też informacja taka, że w okręgach jednomandatowych poseł będzie mocniej związany z wyborcami. Jest to nieprawda. W tych państwach, w których występują okręgi jednomandatowe, przykładowo Wielka Brytania, Francja, część posłów w Niemczech jest w tym stosunku wybieranych, wcale nie ma żadnej jakiejś specyficznej więzi między wyborcami a politykiem wybieranym na parlamentarzystę. I jeszcze jest gorzej. To centrala partyjna tak naprawdę wyznacza tych
posłów. To jeszcze
posłów.
Zanim wybory do Parlamentu Europejskiego, na koniec jedno zdanie. Panie profesorze, media lubelskie w tamtym tygodniu donosiły o tym, że zdaje się ma być pan liderem na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ile w tym prawdy, ile spekulacji medialnych?
Całkowita nieprawda.
I mówił to profesor Waldemar Paruch, doradca marszałka Sejmu, szef Centrum Analiz Strategicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do widzenia
państwu. Do usłyszenia.